Siostry, bracia, miłość Pana Boga jest taka dynamiczna, można powiedzieć zaczepna. Jak słuchaliśmy z uwagą tego dialogu, to naprawdę można się dziwić. Jezus jest w interakcji, w tej rozmowie, ale też w kontakcie. Jest po prostu w relacji z tymi, którzy mu uwierzyli spośród Żydów. No i z jednej i drugiej strony padają mocne słowa. To jest przedziwna dobra nowina, nie? Która tak na czas Wielkiego Postu każdemu nas w Kościele powinna trochę rozruszać tą naszą pewność bliskości Pana Boga. Czy naprawdę wynika ta bliskość z tego, że pełnię czyny, które Pan Bóg dał mi do wykonania? Można powiedzieć, tak jak tutaj z tego dialogu Jezusa z tym gronem żydowskim, spór dotyczy rzeczy najważniejszej. To znaczy, czy oni rzeczywiście Boga mają za Ojca? Bo co do tego, przez takie stopniowanie, przez Abrahama się wprawdzie, od Abrahama się odbili, ale poszli naprawdę wysoko. Jednego mamy Ojca, Boga. A Pan Jezus ich trochę ściąga na ziemię. Przecież nie po to, że jest tak uparty, tylko po to, żeby naprawdę się wspięli, żeby naprawdę sięgnęli zbawienia, żeby naprawdę byli w relacji z Bogiem prawdziwym, a nie wyobrażali sobie coś. Nie zasłaniali tego Pana Boga jakimiś własnymi ułudami. Ta Ewangelia, siostry bracia, zawiera jedno chyba z najbardziej wyświechtanych zdań ewangelicznych. To znaczy zdań nie. Przez to wyświechtanie i całe zdanie jest zagrożone, ale iluż nieszczęśników chodzi po tym świecie i posługuje się tym: prawda was wyzwoli. I mając takie rozumienie, że ta prawda, którą ja uznaję za prawdę, to ona czyni naprawdę wolnym. Są tak przekonani tej swojej wolności. Ten dialog naprawdę jest dla takich ludzi. Ci, którzy rozmawiali z Jezusem wtedy po raz pierwszy, też byli pewni wolności. A Pan Jezus mówi: nie jesteście wolni. Dopiero Syn was może wyzwolić. Dopiero ja was mogę uwolnić od grzechu. Jesteście niewolnikami. Ale im depnął na dumę. Jak to? My, niewolnikami, nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. To się nieustannie powtarza. Jak to dobrze się sprawdza, że to jest Ewangelia, że to jest słowo dobrej nowiny, które nas zapewnia o takiej miłości Pana Boga, która czasem musi faktycznie nami poszarpać. Musi nam tak rozruszać, żebyśmy w takiej, w swojej pomnikowej wierze, w takiej swojej pewności cnoty, umieli się faktycznie skonfrontować z tym, co mówi do nas Pan Jezus. Z Jego nauką. To jest naprawdę piękne zdanie. Trzeba się modlić za tych nieszczęśników, którzy może nawet nie wiedzą, z którego rozdziału, jakiej Ewangelii to zdanie, ale tam zawsze mówią, że jak Biblia mówi, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Całe zdanie brzmi przepięknie, bo Jezusowi chodzi o tą jedyną, najważniejszą, zbawczą prawdę. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jakie to jest wymagające, jak to jest absorbujące, ile to trzeba czasu poświęcić na to, żeby trwać w nauce Jezusa. Dzisiaj jest tylu różnych nauczycieli, tyle agent, które próbują tak przekonać, to wprowadzić, do tego wychować, a Jezus mówi: trwacie w nauce mojej, wtedy jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę. Nic nie jest na gotowo, to jest wszystko w procesie. To poznanie prawdy przychodzi stopniowo. Po tej drodze może być różnie i sinusoida w dół i w górę, i lepiej i gorzej, cofnięcie i znowu do przodu. Ale ostatecznie, jeśli będziemy trwać w Jezusowej nauce, będziemy mieć świadomość tego, że jestem względem Niego cały czas uczniem, a On nauczycielem, to poznam ostatecznie prawdę i to doprowadzi do wolności. Jakąż porażką jest ta wolność, którą się bardzo często w tych różnych, nawet i takich politycznych sporach, podpiera tym zdaniem: prawda was wyzwoli. Jaka prawda, jaka wolność? No jak sobie przykroili Ewangelię, taką mają prawdę i taką mają wolność. Obyśmy się, bracia, też byli świadomi tego zagrożenia, że to słowo dzisiaj jest dla nas. I zestawione jest z jednym z najpiękniejszych obrazów wiary. Nie? Takim ideałem. Wiara doskonała. No, najkrócej jak się da. Jezus powiedział, jedno z najpiękniejszych zdań, jakie człowiek wypowiedział i zostało zapisane w Biblii. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki. To jeszcze nie jest ten najpiękniejszy element. To wiadomo, jest taka nadzieja, modlitwa, takie przekonanie. Tu się zaczyna najpiękniejsze. Jeżeli nas nie zechce wybawić z rozpalonego pieca, wiedz, królu, że nie będziemy czcić innego Boga. Nie będziemy czcić Boga Twojego. Bo my mamy swojego Boga. Jesteśmy tak Go pewni, że jest po naszej stronie. Oczywiście ten obraz, siostry, bracia, dla pociechy tych wszystkich, którzy zostali spaleni przez Nerona na tych słupach. Obraz, który jest umocnieniem dla tych wszystkich, którzy naprawdę zostali zmieleni zębami dzikich zwierząt na arenach. Myśląc o początku chrześcijaństwa. Był umocnieniem im na te godziny, kiedy ich Pan Bóg nie zechciał wybawić z areny. Nie? Nie zechciał ich zdjąć z tych przerażających, nie? Takich drwiących sposobów zadawania śmierci drugiemu człowiekowi. I od tamtego czasu przez wszystkie wieki. Zostawia Pan Bóg taki obraz wiary doskonałej. To jest relacja. Możesz sobie nas spalić. My jesteśmy w rękach naszego Boga. Ten obraz oczywiście jest taki pełen nadziei w Starym Testamencie przez to, że kolejna ważna rzecz, nie? To jest obraz zbawienia. Obraz zbawienia to nie jest to, że Pan Bóg zabije Nabuchodonozora. No bo wypadałoby, żeby go zabił. Skoro on takimi rzeczami się posługuje. No ale jakby go już nawet nie zabijał, to mógłby ugasić ten ogień. Mógłaby to spaść taka straszna rozerwanie chmury, czy jak to się nazywa. Wszystko by to pogasiło. Tylko by były takie żagwie tam w tym piecu. A Pan Bóg nie. Zbawienie polega się, słuchajcie, na tym, że nie zabije Nabuchodonozora, Hitlera i kogo byśmy tam jeszcze sobie wstawili. Że nie pogasi tych pieców i nie sprawi, żeby Anglicy zbombardowali tory do Auschwitz. Nie. Zbawienie polega na tym, że On jest z nimi w tych płomieniach. Że On idzie z nimi do tej komory celnej. Że On jest z nimi na tej arenie. Piękny obraz. Nie. Czym jest wiara i czym jest zbawienie? Wszystko to na kartach trzeciego rozdziału Księgi Daniela. I jeszcze, żebyśmy nie uronili tej modlitwy, bo to, co dzisiaj było w psalmie, to jest to, co oni zaśpiewali w tym piecu. Tylko fragmencik tego pięknego kantyku Trzech Młodzieńców. W żadnym ze zwrotów tego bardzo długiego kantyku nie ma zabij Nabuchodonozora, zabij Nabukko, pozbądź się, czy usuń go ze świata. Nie ma. W żadnym z tych wersetów, który jest przypisany tym rozpalonym ogniem i modlitwą młodzieńców nie ma zagaść te płomienie, ale nam gorąco. Nie wiem, czy zniesiemy. Nie. Od początku do końca jest pełen chwały i wywyższony na wieki. Pełen chwały i wywyższony na wieki. I tylko, można powiedzieć, do tego refrenu te zwrotki dodawali inne. Bo wiedzieli, że są w rękach tego, który jest chwalebny i wywyższony na wieki. I dzięki niemu zwyciężają. Więc taki to dzisiaj idealny, taki doskonały obraz wiary, ale też taką podstawową wiadomość o tym, na czym polega zbawienie. Zestawia nam Pan Jezus w tym swoim słowie do Kościoła z tą zapraszającą myślą. Trwajcie w nauce mojej, wtedy będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznanie prawdy na was przyjdzie. A dopiero wtedy poczujecie, co to jest wolność. Wtedy dopiero doświadczycie, co to znaczy, że Syn Boży nas wyzwolił. Że On nam dał wolność. Kończę taką refleksją, że w czasach Nabuchodonozora i tych takich jego fanaberii religijnych nie jeden Żyd się zaparł. Nie jeden tam kiwnął głową, pomodlił się, Panie Boże, no przecież się kłaniam jakiemuś takiemu tutaj, czemuś złotemu. a Ty jesteś Bogiem prawdziwym, odszedł do domu, miał poczucie, że jest wolny? Ci natomiast prawdziwie wolni zostali jako obraz umocnienia dla wszystkich, którzy w tym obszarze są kuszeni, którzy się muszą zmagać, którzy poznają prawdę i ona ich wyzwoli. Amen.